rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
A teraz na zegarze jest godzina 7:14. Do wywiadu. Następnego dnia nie doszło. Teraz jest 5 lat później. Te 5 lat spędził Andrzej Poczobut w więzieniu na Białorusi. A my mamy połączenie z Pawłem Bobołowiczem, Użgorod. Pawle, dzień dobry.
Dzień dobry Krzysztofie, dzień dobry Państwu.
Jak doszło do uwolnienia Andrzeja Poczobuta?
To może najpierw powiedzmy o tych faktach wczorajszych, czyli wiemy, że wczoraj doszło do wymiany w formacie 5 osób za 5 osób. Oczywiście to, o czym mówimy i to, co wywołuje dla nas też największą radość, to informacja o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta, ale warto, żebyśmy pamiętali, że na wolności znalazł się też ojciec Grzegorz Gaweł, który od 2025 roku był też zatrzymany na terenie Białorusi pod zarzutem szpiegostwa. Został też uwolniony polski przedsiębiorca, który prawdopodobnie od 2019 roku z kolei przebywał w łukaszenkowskich więzieniach, ale w tej wymianie też bardzo ciekawym elementem jest kwestia, kto jeszcze został uwolniony, bo to dwaj oficerowie służb specjalnych mołdawskich i to są rzeczy, które wskazują po prostu jakby na bardzo skomplikowaną kwestię tej wczorajszej operacji. Wiemy, że też kto został wydany w zamian za te osoby, które powróciły i do Polski i pewnie powrócą do swojej ojczyzny, a został wydany przede wszystkim Aleksander Butiagin, to rosyjski archeolog, którego zatrzymała Polska na wniosek Ukrainy. To archeolog, który organizował nielegalne wykopaliska na Krymie i który został uznany przez polski sąd, czy właściwie została uznana na ekstradycja tego archeologa na teren Ukrainy. I on był w trakcie oczekiwania na ekstradycję na Ukrainę, ale okazało się, że został wymieniony na grupę tą, którą przed chwilą powiedziałem, między innymi, a może przede wszystkim na Andrzeja Poczobuta. Wśród tych osób, które zostały też wymienione i wyjechały na Białoruś, a pewnie trafią też do Rosji, jest były wiceszef mołdawskich służb specjalnych oskarżony o zdradę stanu i współpracę z białoruskim KGB, a to jest jeszcze bardziej skomplikowana sprawa i stoi za tym wielka afera szpiegowska, oraz żona wysokiego rangu oficera z rosyjskiego wywiadu, która wcześniej była aresztowana w Mołdawii, przekazana w ramach wspólnej operacji służb. Więc za polskiego dziennikarza, polskiego, białoruskiego dziennikarza, działacza polskiej mniejszości na Białorusi, za polskiego zakonnika i za polskiego przedsiębiorcę, ale też za oficerów służb specjalnych mołdawskich Zachód, Polska oddała 5 osób związanych, wszystkich pracujących wprost na rzecz służb specjalnych Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Ta wymiana dokonała się na granicy polsko-białoruskiej. Wiemy, że Andrzej Poczobut od razu został zabrany przez grono też swoich przyjaciół. Wiemy, że też został sprawdzony stan jego zdrowia. Wszyscy zapewne już widzieliśmy zdjęcia i widzieliśmy, jak Andrzej Poczobut po ponad pięciu latach w łukaszenkowskim więzieniu wygląda i jak się bardzo zmienił. Wszyscy też pamiętamy te szczątkowe informacje, które do nas docierały, jak Andrzej był traktowany w łukaszenkowskim więzieniu, ile razy trafiał do karceru, jak te warunki były straszne. Zresztą jeżeli się czyta te pierwsze relacje jego opowieści o tym, jak 5 lat praktycznie spędził w celi bez okna, bez względu na temperaturę i panujące na zewnątrz warunki, to po prostu są to nieprawdopodobnie wręcz brzmiące, ale prawdziwe opowieści mrożące krew w żyłach. Tak wygląda reżim Łukaszenki. Wielka operacja, o czym właściwie wspólnie mówią u nas politycy i ośrodka prezydenckiego, i kancelarii premiera, i Polski, polskich służb, ale też z bardzo ważnym elementem międzynarodowym przy współudziale, wsparciu Stanów Zjednoczonych. Też operacja, która przebiegała od dawna. To nie jest operacja, która została zrealizowana w ciągu ostatniej chwili. Oczywiście my przez lata opowiadaliśmy i mówiliśmy, od samego początku domagaliśmy się uwolnienia Andrzeja Poczobuta i widzieliśmy, że to jest bardzo skomplikowany proces. Od pewnego momentu toczyły się zakulisowe działania służb w tej sprawie. Wczoraj, co ciekawe, pewnie o tym powie więcej Ola Siemaszko, bo Ola w ogóle, może mogę powiedzieć, że ma niesamowicie dziennikarskiego nosa w momencie, kiedy przedstawiciel prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Cole pojawił się w Warszawie. Ola Siemaszko od razu powiedziała, że przeczuwa, że to jest ten moment, kiedy Andrzej Poczobut wyjdzie na wolność, ale to też Ola pierwsza zwróciła uwagę na komunikat, oficjalny komunikat Biełty, czyli agencji białoruskiej, która wskazała, że to 7 państw było zaangażowanych w ten proces wymiany. Być może nie 7, być może 5, ale rzeczywiście na pewno służby różnych krajów w tym uczestniczyły od dawna, ale no warto tutaj zwrócić uwagę i pamiętać o tym, że to polskie państwo od samego początku starało się o uwolnienie naszych obywateli, przede wszystkim Andrzeja Poczobuta, i że to po prostu stało się w tym momencie faktem. Oczywiście bardzo ciekawy jest wątek, kto został, na kim zależało stronie białorusko-rosyjskiej. Może tutaj w ogóle jest też bardzo ważny wątek i należy na to zwrócić uwagę. To nie sama Białoruś zadecydowała o tej wymianie i nawet więcej można powiedzieć wprost. I to też pokazuje, jakie jest miejsce reżimu białoruskiego. To niewątpliwie zdecydowała Rosja o tym, że ta wymiana była możliwa. Stąd te osoby, które znalazły się na tej liście, to przecież są osoby, na których zależało Federacji Rosyjskiej, a nie reżimowi Łukaszenki. Reżimowi Łukaszenki zależało, żeby swoich więźniów nie wypuszczać, ale tu wyraźny był sygnał Kremla, że tej wymiany należy dokonać. No i na czele z tym Aleksandrem Butiakinem ta postać będzie się jeszcze pewnie pojawiać i to tak łatwo ta sprawa nie minie. Dlaczego? Bo tutaj pojawia się oczywiście jeszcze wątek oprócz tej kwestii, o której przed chwilą powiedziałem, czyli bezpośredniej wymiany i powrotu do domu naszych obywateli. Pojawia się wątek jeszcze relacji związanych z Ukrainą. To Ukraina starała się o wydanie Butiagina i właściwie Polska w formie sądowej zadecydowała, że Butiagin pojedzie na Ukrainę. Przypomnę, że myśmy o tym też opowiadali, mówiliśmy o tym, relacjonowaliśmy od początku. Ta sprawa była bardzo skomplikowana. Wiele osób w Polsce twierdziło, że polski sąd nie powinien doprowadzić do jego ekstradycji, a jednak polski sąd podjął decyzję o tym, że Butiagin może być ekstradytowany na teren Ukrainy i nagle okazuje się, że on na Ukrainę jednak nie pojedzie, a Ukrainie bardzo zależało na tej postaci, bo jest to jedna z osób, która odgrywa ważną rolę w całym systemie uwiarygadniania tezy o rosyjskim Krymie przez swoją działalność archeologiczną, nielegalne działania na Krymie. On bardzo się wpisał w ten element propagandy rosyjskiej. I teraz oczywiście pojawił się wątek, że oto Polska nie zgodnie z, pomimo wcześniejszych swoich decyzji, rosyjskiego działacza nie wydaje Ukrainie. Ukraińcy to od razu zauważyli. Jest oficjalna wypowiedź rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych w tej sprawie, które jest wyrażone na rozczarowanie taką sytuacją. Ukraina zapewnia też, że dalej będzie zabiegać o wydanie, czy odpowiedzialność prawną Butiagina. Oczywiście w momencie, kiedy on trafi, a pewnie już trafił na teren Federacji Rosyjskiej, to nie będzie możliwe, nie będzie realne. Część publicystów i różnego rodzaju działaczy ukraińskich też podjęła ten wątek, że oto Polska ponad głowami ukraińskimi gdzieś tam dogadała się i wydała Rosjanina w Federacji Rosyjskiej, ale trzeba od razu zaznaczyć, że nie brakuje też głosów rozsądku. Tu między innymi Olga Popowicz, Wadym Denysenko, ważne osoby ukraińskiej przestrzeni medialnej, które zwracają uwagę przede wszystkim, i to też wychodzi taki, oczywiście tutaj sprawa relacji polsko-ukraińskich, przede wszystkim opisują, kim dla Polaków jest Andrzej Poczobut, bo z tej perspektywy ukraińskiej to po prostu gdzieś tam umyka i to okazuje się, że pomimo tego, że przez tyle lat o Andrzeju Poczobucie opowiadaliśmy wszędzie, gdzie było można, to nie wszyscy po prostu mają świadomość, kim dla Polaków jest Andrzej Poczobut. Nie mają tej świadomości, jak widać na Ukrainie i o tym mówią ukraińscy działacze. A druga sprawa zwraca uwagę na to, że Polska też ma prawo prowadzić swoje wymiany i jest to normalna rzecz, normalna sytuacja w tym, co teraz się dzieje. Oczywiście też pojawia się ten ciekawy wątek amerykański. Dlaczego Amerykanie w naszej przestrzeni publicznej pokazuje się tę kwestię w takim tylko sojuszniczym ujęciu i wsparciu dla Polski. Natomiast właśnie w komentarzach ukraińskich zwraca się uwagę, że to może też oznaczać inną rzecz, że jednak Łukaszenka w tej wymianie widzi coś więcej niż tylko nacisk Federacji Rosyjskiej i widzą coś więcej też Stany Zjednoczone, mianowicie szukają możliwości współpracy w zakresie sprzedaży potasu i kraju, przez który ten potas będzie mógł spokojnie wyjeżdżać i tym krajem miałaby być Polska. Być może to jest cena też tej wymiany.
To w takim razie z Użgorodu przenieśmy się teraz do Wilna, gdzie jest Olga Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
Dzień dobry.
Jaka była rola w takim razie Stanów Zjednoczonych w procesie uwolnienia Andrzeja Poczobuta?
Teraz już widzimy, że taka była ważna rola Stanów Zjednoczonych i oczekujemy już kolejnej fali zwolnień na Białorusi w maju, bo John Kol wczoraj na konferencji prasowej powiedział, że chce, ma odwiedzić Мінськ за 2 tygodnie i powiem, że po każdym wizycie Kola do Мінська widzimy, że ludzie wychodzą z białoruskich więzień, ale jeśli chodzi o takich stosunkach z Białorusią, jak powiedział wczoraj minister Sikorski, wszystko zależy wyłącznie od Łukaszenki. Ja powiedziałam by, że wiele też zależy od Amerykanów. To oni grają w tę grę, odciągnąć Łukaszenka od Rosji i to jest taka polityczna strona, great deal pomiędzy Białorusią a Stanami Zjednoczonymi.
Ale to jest gra transakcyjna, coś za coś, co Łukaszenko dostaje w zamian od Stanów Zjednoczonych albo co może dać Amerykanom?
Łukaszenka może wiele dać Amerykanom, jeśli chodzi o stosunkach białorusko-rosyjskich. No, już widzimy, i Кол nie raz powiedział o tym, że Stany Zjednoczone chcą odcinać Łukaszenka od Rosji, a wczoraj nawet powiedział, że rozmawiał z Łukaszenkiem, i Łukaszenka widzi Białoruś jako część europejskiej wspólnoty. Tak? To oznacza, że Łukaszenka kiedyś o tym mówił i Stany Zjednoczone podejmują teraz takie działania polityczne, żeby, nie mogę powiedzieć, pomóc Łukaszenki to zrobić, ale widzimy już, że mają kontakty z sąsiadami Białorusi, z Litwą, z Polską, tak, na ten temat, żeby tak zrobić stosunki Białorusi z państwami Unii Europejskiej lepiej. A co jeszcze Łukaszenka może otrzymać od tej wymiany? Już widzimy, że on okazał się takim bardzo przydatnym dla Rosji. Ja też zgadzam się z Pawłem, też myślę, że kluczową osobą w tej wymianie była postać Rosjanina. I teraz i to wszystko było zrobione na prośbę Moskwy. I teraz już całkiem możliwe, że Łukaszenka otrzyma pozwolenie od Moskwy na wizytę do Waszyngtonu.
No, czyli możemy spodziewać się w Białym Domu, że będzie Aleksander Łukaszenko, ale przecież nie wierzymy w to, że Białoruś może samodzielnie dokonać jakiegokolwiek zwrotu politycznego.
Ale teraz zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Trzeba rozumieć, że od Rosji Białoruś Łukaszenka tak nie może też otrzymać tego, co chce, bo ma taką zależność ekonomiczną od Rosji. Już teraz widzimy, że stan ekonomiczny Rosji, że Rosja po prostu nie jest w stanie nawet finansować reżim w Мінську, bo ma po prostu takie dramatyczne problemy ekonomiczne. ekonomiczne teraz. I jak zawsze, kiedy Łukaszenka widzi, że Rosja jest mniej więcej taką, reżim w Rosji mniej więcej takim słabszym stanowisie, tak, to on zaczyna taka swoja gra geopolityczna i spróbuje zyskać jakichś innych sojuszników w całym świecie.
Ale to buduje jakiś twój optymizm na temat przyszłości Białorusi?
W przyszłości Białorusi tak. Moim zdaniem Białoruś jest takim krajem europejskim, a jeśli chodzi o przyszłość reżimu, to ja nie wiem, co Łukaszenka może zrobić w tej całej sytuacji, ponieważ on dobrze rozumie, że jeśli będzie jakiś taki powrót Białorusi do tej wspólnoty europejskiej, to jego osoba po prostu nie ma przyszłości, tak, w tym całym układzie białorusko-europejskim. I on też o tym mówił i w ostatnim wywiadzie dla Amerykanów, przepraszam, to był wywiad dla rosyjskiej propagandy, tak, ale w języku angielskim, on powiedział, że on oczywiście tak naprawdę rozumie, że nie ma miejsca, jego osoby nie ma miejsca w tym całym układzie europejskim i po prostu teraz oczekujemy, to dla jego dylema, tak? I co on będzie robił, moim zdaniem, to wszystko zobaczymy prawie za dwa tygodnie, tak, kiedy kolejnym razem, po raz kolejny pojedzie do Mińska i oczywiście Amerykanie teraz oczekują jakąś taką odpowiedź na temat tego Green Dealu ze strony Białorusi.
A Olu, ilu jest jeszcze więźniów politycznych na Białorusi?
Więźniów politycznych około 1000. Sprawdziłem, ile dziennikarzy. 22 dziennikarzy przybyło obecnie w białoruskich więzieniach. A jeśli chodzi o więźniach politycznych, to liczba ta stała się zmienia, ponieważ niektórzy są zwalniani, deportowani z Białorusi, ale tej ostatniej fali uwolnionych więźniów politycznych można było pozostać na Białorusi i wiele osób to zrobiło. Ale problem białoruskich więźniów polega na tym, że jedna część są zwalniana tak z więzień, ale reżim po prostu po raz kolejny robi takie areszty i ilość więźniów politycznych może być nawet więcej niż była do wizytu w Kole.
O czym z Wilna powiedziała Olga Siemaszko. Olu, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również za to usłyszenie.
A my wracamy do Pawła Bobołowicza, bo jeszcze warto jedną rzecz powiedzieć na temat Andrzeja Poczobuta. Nie ułatwiał tych rozmów, bo nie godził się na to, żeby wyjechać na zawsze z Białorusi. Powiedział, jestem Polakiem, urodziłem się na Białorusi i tam chcę żyć, bo narodowość polska, a żyję na Białorusi.
Masz rację, to jest bardzo ważna sprawa, jeśli patrzymy na postać Andrzeja Poczobuta i pamiętamy też doskonale, i zresztą to było w twojej korespondencji, ale też pamiętamy ostatni czas, gdy współpracowaliśmy w Radiu UNED z Andrzejem Poczobutem. Po pierwsze, on miał pełną świadomość tego, że Łukaszenka traktuje go jako wroga i że może trafić do więzienia. Po drugie, od samego początku mówił o tym, że on z Białorusi nie chce wyjechać. No i te pierwsze relacje, które są z wczoraj, mówią o tym, że od razu zapytał się, czy będzie mógł powrócić na Białoruś i tego bym nie wykluczał, że rzeczywiście Andrzej może chcieć podjąć taką decyzję i na Białoruś powrócić, bo traktuje po prostu Białoruś jako swój kraj. I to był ten element, który Łukaszenka z przyjemnością pozbywa się swoich wrogów. Jemu zależało na tym, żeby ci, którzy są w opozycji do niego, żeby Białoruś opuszczali. On wycisnął białoruską opozycję, ale właśnie Andrzej tym się różnił, że nie chciał wyjechać i no nie da się wykluczyć takiego wariantu, że podejmie decyzję o tym, żeby na Białoruś powrócić. Teoretycznie opuścił Białoruś z dokumentami, więc prawo powrotu ma i podobno został zapewniony o takim prawie powrotu. Czy rzeczywiście reżim na to się zgodzi? No to już jest oddzielna sprawa. Można sobie wyobrazić w różny sposób, że reżim chciałby do tego nie dopuścić. No i jest kwestia, czy jednak nie uda się przekonać Andrzeja, żeby pozostał na terenie naszego kraju i stąd prowadził dalej swoją działalność. A ja muszę przyznać, że bardzo czekam na głos Andrzeja Poczobuta, na jego opowieść i na jego opowieść o tym, jak on widzi te relacje, współczesne relacje międzynarodowe i jak on ocenia to, co się dzieje. Bo Andrzej Poczobut był jednym z niewielu, który opowiadał i mówił, że Białoruś łukaszenkowska to nie jest kraj do współpracy, że to jest kraj, który, że Łukaszenka jest namiestnikiem Rosji. On od samego początku tak przedstawiał Białorusi, przez to pokazywał, że z Łukaszenką nie ma możliwości po prostu prowadzenia negocjacji. Myślę, że to jego spojrzenie raczej pewnie się nie zmieniło. Ciekawy jestem, jak spojrzy na ten świat, który zostanie teraz po 5 latach więzienia w białoruskiego, jak spojrzy na relacje z Rosją, na relacje z Białorusią, na relacje Stanów Zjednoczonych.
Jeżeli popatrzymy na dzisiejszą Gazetę Polską codziennie, jest zdjęcie Andrzeja Poczobuta i rzeczywiście człowiek, który przeżył bardzo, bardzo wiele, 5 lat ciężkiego więzienia, powinien dochodzić teraz przynajmniej przez jakiś czas w Polsce do zdrowia. Czy wiemy, czy rodzina Andrzeja Poczobuta, żona, czy są w Polsce, czy są w Grodnie, czy są na Białorusi?
Ja nie mam takich potwierdzonych informacji, ale z tego, co wczoraj próbowaliśmy przeanalizować i zrozumieć, to wydaje się, że rodzice przebywają cały czas na Białorusi. Co do pozostałej części rodziny, nie wiem, ale myślę, że jednym z warunków i kwestii bezpieczeństwa Andrzeja Poczobuta i też możliwości funkcjonowania Andrzeja Poczobuta to właśnie jest kwestia możliwości pobytu rodziny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a nie pozostanie na Białorusi, bo Łukaszenka zawsze będzie traktował takie świecie będzie mogła się spotkać i wolnością się cieszyć. Chociaż ja to pragnienie Andrzeja Poczobuta, by być na Białorusi, doskonale też rozumiem i jak taka decyzja się pojawi, to myślę, że należy też być na nią przygotowanym.
Pawle, teraz krótko na zakończenie naszej rozmowy, co działo się w nocy, czy coś istotnego wydarzyło się na Ukrainie?
No można powiedzieć, że to jeśli chodzi o ten taki element militarny, to względnie spokojna noc na Ukrainie. Oczywiście względnie nie oznacza, że całkowicie spokojna, bo były też ukraińskie ataki dronowe i rakietowe. Jest też niestety w obwodzie sumskim w wyniku tych ataków zginęła 60-letnia kobieta. 189 takich bojowych starć w ciągu doby. Najwięcej znowu na tym odcinku pokrowskim. Natomiast w polityce też, jeśli chodzi o kwestie ukraińskie, wydarzyło się wiele i tutaj bardzo ważne wystąpienie w kongresie króla Karola, który wprost nawiązał w swojej wypowiedzi do kwestii ukraińskiej, do konieczności pomocy Ukrainie. To ważna deklaracja, która od razu została dostrzeżona na Ukrainie. Dzisiaj to jest główny temat ukraińskich mediów od samego rana.
O czym powiedział Paweł Bobołowicz. Pawle, dobrego, spokojnego dnia.
I wzajemnie, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dużo ma książek Paweł Bobołowicz, może ma też czas na czytanie. Pawle, masz ten czas?
Nie ma go aż tak dużo, jakby się chciało, ale oczywiście bez książek nie da się żyć, chyba żyje się po to, żeby czytać książki, a jeszcze są książki w tym takim formacie elektronicznym, one mi pozwalają czytać w czasie drogi. Nie przeczytałem oczywiście tych wszystkich książek, które mam za sobą, ale wiele tak. Ale z wielu innych korzystają też osoby, które tutaj są na miejscu na Zakarpaciu, bo taka jest też funkcja tej naszej biblioteki.
A jaką książkę teraz czytasz?
akurat Luisa, to taki bardziej może esej i nie bardzo taka może oczywista sprawa, ale no, wiesz, to z tymi książkami, które się teraz czyta, ja równolegle czytam pewnie kilkadziesiąt zaległych książek, które są gdzieś tam pootwierane i czasami się do jakichś powraca, łącznie z literaturą piękną. Wciąż jestem w tej fazie powrotu do Juliusza Verna ze względu na pewne wątki zakarpackie i od roku nie mogę dokończyć czytania wcale nie takiej dużej książki, Łowca meteorytów. No, ale to nawet na takie rzeczy jest też czas.
Powiedział Paweł Bołoć, 7:39.
W rezerwach Narodowego Banku Polskiego znajduje się dziś 580 ton kruszcu. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.